Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Lady Gada, czyli rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Karolina van Edecenwirt, która na co dzień mieszka w Izraelu. Witaj.
Cześć, cześć, witaj.
Jaką macie teraz pogodę w Izraelu? Bo u nas w Polsce takie przedwiośnie, więc chyba najgorszy okres, jaki mógł się przytrafić.
No u nas, ja bym powiedziała wiosna, ale u nas całą zimę jest wiosna, także jak tylko zaświeci słońce, to od razu ptaki śpiewają. Ja tu czuję troszeczkę, jakby były święta Wielkiej Nocy u nas przez pół zimy. Nie, no mamy ładną pogodę, teraz akurat trochę brzydka, ale nie chcę nikogo tutaj dołować tym,
Denerwować.
że cały czas jest ładna pogoda.
Powiedz mi, jak się znalazłaś w Izraelu? Kiedy podjęłaś decyzję o wyjeździe z Polski?
No, dawno temu, bo miałam lat 16. Tak, to była dziwna przygoda. Chodziłam do liceum Kopernika angielskojęzycznego i tam cały czas były wymiany młodzieży między różnymi szkołami na całym świecie i załapałam się na kilka takich wyjazdów. Jednym z nich był Izrael. Zupełnie przypadkowo, zupełnie nie miałam nigdy nic wcześniej wspólnego z Izraelem, nie byłam w Izraelu, niewiele o nim wiedziałam i nagle jest ten Izrael, pojechałam i zakochałam się totalnie pierwszego dnia. Nie wiem, naprawdę wiem, że to brzmi może trochę dziwnie, ale to było jakieś przeżycie duchowe, bo jak wylądowałam, to powiedziałam, coś tutaj jest w tej ziemi. Mimo, że to brzmi trochę dziwnie i że miałam wtedy 16 lat i pojechałam z grupą znajomych, znaczy z klasy, z naszej szkoły i miało być fajnie, miała być zabawa, a jednak było w tym coś głębszego. I jak wróciłam do Polski, to powiedziałam moim rodzicom, pamiętam, powiedziałam mojej mamie, że to jest moje miejsce na świecie. Ja tam pojadę i tam będę mieszkać. Oczywiście moi rodzice powiedzieli, no dobra, dobra, przejdzie ci. A mi nie przeszło. Utrzymywałam kontakty z tą młodzieżą, z tymi znajomymi z Izraela. Jeździłam tam na jakieś wakacje. Z moimi rodzicami też pojechałam parę razy, namówiłam ich na wakacje tam. Zaczęłam się uczyć hebrajskiego, zaczęłam się uczyć judaizmu, zaczęłam chodzić do teatru żydowskiego, na różne zajęcia w żydowskiej gminie w Warszawie. I tak się jakoś potoczyło, że w końcu jak zaczęłam studiować i pracować, pracowałam z grupami żydowskimi, które przyjeżdżają do Polski, tam poznałam mojego przyszłego męża. I tak naprawdę to chyba to, że jego poznałam i on mnie, i ta miłość mnie tak, była taką siłą, która mnie wyciągnęła z Polski, bo tak to pewnie bym sobie jeszcze marzyła o tym Izraelu i jeździła do niego na wakacje, ale on mnie wyciągnął z Polski i tam już tutaj zostałam. Jestem w tej chwili tutaj ponad 20 lat. Później miałam jeszcze inne przygody po drodze, ale ten sam wyjazd to było takie spełnienie moich marzeń od 16 roku życia.
20 lat to bardzo długo. Jak ci się tam mieszka? Jak ci się tam żyje? No bo wiemy, że też Izrael jest w takim ciągłym trybie wojny. Dużo rzeczy teraz się
No
dzieje.
właśnie.
No właśnie, jak tam jest? Bezpiecznie, niebezpiecznie? Czy człowiek jest w stanie się przyzwyczaić też do tego wszystkiego?
Powiem ci, że tak, czy jest bezpiecznie, czy nie, to jest bardzo subiektywna sprawa. Zdążyłam się tego nauczyć. Dla mnie, która mieszka w Jerozolimie, nie jest niebezpiecznie. Ja nie widzę tego jako jakieś niebezpieczeństwo, chociaż zdarzają się ataki, zdarzają się ataki terrorystyczne, zdarzają się ludzie, którzy nagle, nie wiem, strzelają, czy terroryści, czy wjeżdżają samochodem w tłum, czy przystanek autobusowy. Także to się zdarza, ale no i oczywiście są też ostrzeliwania Jerozolimy od czasu do czasu. Co tutaj w Izraelu wydaje się zupełnie nie niebezpieczne. Zdarza się, może się zdarzyć, ale jakby nikt nie bierze tego pod uwagę, wychodząc z domu rano, czy wysyłając dzieci do szkoły autobusem. Dlatego, że są miejsca, w których jest dużo bardziej niebezpiecznie, gdzie rakiety latają praktycznie przez cały czas. Więc w pewnym sensie przyzwyczajamy się do tego powoli, że tak jest. Chociaż to jest straszne i to jest smutne. No teraz w ogóle, teraz jest zupełnie inna sytuacja, bo wybuchła wojna, co jest niesamowicie smutne, niesamowicie tragiczne. Żyjemy i tutaj też znowu, nie w ciągłym strachu o nasze bezpieczeństwo, przynajmniej tutaj nie w Jerozolimie, bo na pewno na południu, na północy Izraela, ale ta wojna wisi strasznie w powietrzu. To jest bardzo ciężkie. Tracimy cały czas żołnierzy. Zostało zamordowanych przecież tyle ludzi na południu w trakcie tego ataku Hamasu, tej masakry. Także, no i oczywiście to, co się dzieje, absolutnie nie pomniejszam tego, co się dzieje w tej chwili w Gazie, gdzie też giną przecież ludzie, giną dzieci, giną ludzie, cywile. To wszystko jest no, bardzo ciężkie. Widzę, że teraz w tej chwili w kraju atmosfera jest wyjątkowo ciężka i jeszcze się zmagamy z szokiem i zmagamy się z przyszłością, z tym, co będzie na przyszłość. Czekamy na uwolnienie zakładników. Także rzeczywistość jest tu naprawdę ciężka. Co jakiś czas było spokojnie, później znowu coś się działo, znowu się to nazywało zaostrzenie konfliktu. To znaczy, że niby jest spokojnie, od czasu do czasu parę osób gdzieś tam zginie, żołnierzy czy cywilów na ulicy, a znowu później zaogniało się, czyli były ostrzeliwania, były jakieś tam akcje, gdzie więcej żołnierzy ginęło. Także to jest jakąś taką częścią, smutną częścią rzeczywistości. Jeszcze ci powiem, że ja, to już tak wracając do prywatnych spraw, tego mojego męża, którego poznałam, straciłam, umarł, jak moje dzieci były małe. Znaczy umarł z powodów naturalnych, ale w trakcie właśnie wykonywania swoich obowiązków w izraelskim wywiadzie. I chodzimy na cmentarz do niego. I on leży na cmentarzu wojskowym, na największym cmentarzu wojskowym w Izraelu, na górze Herzla, tak się nazywa to miejsce. I tam, jak dochodzi się do jego grobu, przechodzi się przez ogromny, można powiedzieć, no nie wiem, takie części, które są puste. I tam jest trawa, rośnie trawa, jest pięknie zielono, piękny jest ten cmentarz stary taki. I teraz jak poszłam, to oczywiście co roku, bo to już się stało 17 lat temu, jak mój mąż umarł. I jak się wchodzi na ten cmentarz, co jakiś czas jest jeszcze jeden grób. I jeszcze jedna cała część, która jest usłana grobami dzieciaków, bo to są 19-18-letni chłopcy. I w tej chwili zginął mojego bardzo bliskiego przyjaciela syn. I byłam na jego pogrzebie. I 2 tygodnie, 3 tygodnie później jest taka uroczystość w judaizmie, że się idzie znowu na grób i są pewne, odmawia się pewne modlitwy. I jak poszłam te parę tygodni później na grób, to cała ta część, po której ja szłam po trawie, jest pełna świeżutkich grobów. Także to jest bardzo, bardzo trudna rzeczywistość. I w tej rzeczywistości się wychowuje dzieci, które na przykład mój syn ma w tej chwili prawie 18 lat, będzie musiał pójść do wojska. Później moja córka będzie musiała pójść do wojska. Oczywiście można powiedzieć, że moja córka sobie może pójdzie, nie wiem, na jakąś taką, powiedzmy, no nie wiem, będzie w biurze siedziała w wojsku, czy robiła coś mało, mało niebezpiecznego, ale może też robić coś niebezpiecznego. Może być, nie wiem, kierowcą czołgu, może być, nie, może po prostu biegać z karabinem po miejscach strasznie niebezpiecznych i może, i szczerze mówiąc, ona w tej chwili ma 15 lat, ale już mówi, że chce. Więc to jest rzeczywistość, w której po pierwsze jest ciężko powiedzieć tym dzieciom, że to się dzieje dookoła. Mam jeszcze 6-latkę z mojego drugiego małżeństwa i ona chodzi do szkoły publicznej i ja strasznie boję się tego, że ona w tej szkole się dowie o tym, co się dzieje. I dowiaduje się, dlatego że no, ona ma 6 lat, jest w pierwszej klasie, ale są jeszcze klasy do 6 klasy, tak? Dzieci są większe. Mają braci ojców w wojsku w tej chwili. Parę dzieci już straciło swoich ojców lub braci. I wczoraj przyszedł do nas do szkoły kombatant, to znaczy dzieciak, który ma 19 lat i nie ma nogi, stracił nogę w Gazie. I była cała uroczystość z nim. Także o tym się mówi. Te dzieci żyją w takiej rzeczywistości, rzeczywistości wojny, strachu. Co będzie, jak będzie, będą syreny. Mówimy naszej małej, mówimy, że coś tam odzwonią, coś, chodźcie i pójdziemy na dół. Tak? U nas są schrony w domach. Akurat ja mieszkam w starym domu, więc schron jest taki malutki, więc po prostu schodzimy do piwnicy. Ale trzeba jej powiedzieć, co się dzieje. Staramy się to ukryć, ale jednak jest ta rzeczywistość, jest naprawdę. Naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Ale z drugiej strony jest coś tutaj takiego, że tu muszę być. Coś mnie ciągnie, że ten kraj jest wyjątkowy, nie wiem.